z książki dziennikarza Washington Post oraz nagrań z rozmowy z Donaldem Trumpem wynika, że prezydent USA nie mówił prawdy na temat koronawirusa. Na początku lutego w rozmowie z dziennikarzem Bobem Woodwardem Trump tak opisywał COVID-19. To śmiertelne zagrożenie, o wiele poważniejsze od normalnej grypy. W tym czasie Biały Dom oficjalnie umniejszał zagrożenie koronawirusem. Zapis wywiadów znalazł się w książce Wściekłość, która ukaże się w najbliższych dniach. Zapytamy dziś, dlaczego Donald Trump nie mówił prawdy na temat koronawirusa i jak ten fakt wpłynie na kampanię i wybory prezydenckie, które już w listopadzie w Stanach Zjednoczonych. Mamy dzisiaj 11 dzień września, to jest program Idź Pod Prąd na żywo, Eunika Chojecka. Zapraszam. A ze mną w studiu Cezary Kłosowicz, Wiadomości Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam państwa serdecznie.
A także na łączach redaktor Iwan Belostenko. Czy się słyszymy? Nasz izraelski korespondent.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słyszę was bardzo dobrze.
Witamy serdecznie. Ustalmy na początek, panowie, co jest w tych nagraniach, a także w zapisach rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem. Cezary Kłosowicz.
Najpierw trzeba zaznaczyć, że mamy bardzo krótkie wycinki z tych rozmów i tu jest to bardzo problematyczne, by ocenić całość, jak wyglądała. No ale to, co dostaliśmy, to między innymi fragment rozmowy dziennikarza z Donaldem Trumpem z 7 lutego. Wtedy jeszcze było dość mało tych zakażeń generalnie. Nie było jeszcze ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze przypadki zakażeń w Nowym Jorku się pojawiły dopiero w marcu. To też trzeba wziąć pod uwagę. Trump tam mówi, że wie, że to jest ciężka sytuacja z tym wirusem, że przenosi się przez powietrze, także tutaj jest trudno, nie tylko dotyk, nie tylko bezpośredni kontakt, ale przez powietrze także, i że jest bardziej śmiertelny niż nawet te najbardziej złośliwe grypy. Tu trzeba zauważyć, że to rzadko się cytuje sam początek tej wypowiedzi. To jest rozmowa, Trump tu relacjonuje rozmowę z przywódcą komunistycznych Chin Xi Jinpingiem. Mówi, co ten, o czym rozmawiali, że rozmawiali głównie o wirusie, myśli, że tam Chiny już będą sobie poradzą, ale no jest to właśnie ciężka sytuacja i opisuje, jak ten wirus, już nie wiemy, czy tę wiedzę o wirusie ma od swoich ekspertów, czy też od Xi Jinpinga.
Ale mamy to wyrażenie Trumpa, to śmiertelne zagrożenie, o wiele poważniejsze od normalnej grypy, tak powiedział na temat koronawirusa, ale przecież wiemy, że rzeczywiście na początku lutego Biały Dom i sam Donald Trump nie mówił na pewno w takich słowach na temat koronawirusa. To zagrożenie ze strony COVID-19 było przez Biały Dom umniejszane, jeśli nie, żeby nie powiedzieć lekceważone.
Tak, i w drugim fragmencie rozmowy, jaki już dostaliśmy, to już z 19 marca, dużo później, ten sam dziennikarz Bob Woodward pyta, dlaczego, co sprawiło, że Trump zmienił trochę zdanie o tym wirusie, że już jego ważność, istotność bardziej widzi. Na co Trump odpowiada, że zawsze to, można powiedzieć, trochę umniejszał, czy jakoś uspokajał i dalej tak chce robić, bo nie chce wywoływać paniki.
No właśnie, rzeczywiście Trump mówił o tej panice. Iwan Belostenko, czy takie, można powiedzieć, umniejszanie zagrożenia ze strony koronawirusa w imię niewywoływania paniki przez prezydenta Donalda Trumpa, ty uważasz za upoważnione i fakt, który usprawiedliwia Donalda Trumpa?
No, trzeba pamiętać, że prezydent ma wielu różnych rzeczy, które muszę brać pod uwagę, który normalny człowiek w jego sytuacji, w tej samej sytuacji by nie brał pod uwagę i też by nie był za nich odpowiedzialny. Są duży, bardzo duża ilość tych właśnie faktów, które trzeba brać pod uwagę i to wtedy wpływa na to, co on może powiedzieć, co nie może, co będzie skutkiem tego, że on powie teraz, że słuchajcie, to jest wielka pandemia, czy padną rynki i też dzięki temu przecież wiele ludzi mogą stracić nawet życie. Czy to w jaki sposób też te słowa powiedział, czy to jest najlepszy sposób, to nam ciężko ocenić, bo my nie wiemy wszystkich zagrożeń i wszystkich jakby skutków tej lub innej wypowiedzi. Też trzeba pamiętać, że my mamy tutaj do czynienia z wojną, która była wywołana przez Chiny i w sytuacji wojny to też trzeba brać pod uwagę przeróżne skutki tej lub innej wypowiedzi. To nie jest normalna sytuacja, to nie jest zwykłe jakieś tam zachorowanie, które po prostu wybuchło, to jest atak biologiczny i tu wchodzą w grę bardzo różne rzeczy, które trzeba brać pod uwagę, także trzeba na to też popatrzeć pod tym kątem, czy postąpił słusznie, czy nie.
Cezary Kłosowicz, rzeczywiście Donald Trump nie mówił od początku, że to jest atak biologiczny ze strony komunistycznych Chin. Teraz już to wybrzmiewa. Również mamy nadzieję, że nasza petycja do Donalda Trumpa o pociągnięcie komunistycznych Chin do odpowiedzialności za pandemię koronawirusa też się do tego przyczyniła. Dlaczego twoim zdaniem Trump na początku nie mówił o tym, że to jest atak biologiczny ze strony komunistycznych Chin i jak to oceniasz, że rzeczywiście na początku to zagrożenie umniejszał?
I to źle oceniam i to kilkukrotnie przynajmniej mówiliśmy w naszych programach od początku, że Trump w kwestii koronawirusa nie zachował się dobrze, całkiem dobrze. Mhm. Nie zachował się tak źle, jak mu zarzucają przeciwnicy polityczni, bo przesadzają i wielu z nich w tym czasie, kiedy są te nagrania, sami umniejszali bardzo zagrożenie. Teraz mu to wytykają dopiero. Także nie aż tak, ale na pewno nie zachował się dobrze. My zawsze za przykład podawaliśmy Tajwan, który zachowywał się dobrze od samego początku. Natomiast Trump i tak dość wcześnie w porównaniu, powiedzmy, z innymi reagował, bo już 31 stycznia zamknął ruch z Chinami na przykład, co mu też niektórzy wytykali. Na przykład Bernie Sanders pytany, czy by zamykał granicę, mówił, że nie. To mm-hmm. Jeszcze w marcu, dwa dni przed tym, jak Trump zamknął ruch z Europą z kolei. Także generalnie reakcja była za słaba. Widać, że ci eksperci, których sobie wziął do zespołu, jak Anthony Fauci, też nie reagowali dobrze. Właśnie Fauci znany jest z tego, że nie zalecał na przykład noszenia masek na początku później dalej mówił, że się tego nie wstydzi. Fauci w maju, już po tym jak Trump mówił, że wirus jest z laboratorium, dalej mówił, że nie ma na to dowodów absolutnie i tak dalej. Także ci wszyscy eksperci otaczający go mogli Trumpa sprowadzić czy powstrzymywać przed ostrzejszą reakcją, szczególnie przed nazwaniem tego bronią biologiczną. No ale to go oczywiście też nie usprawiedliwia.
Rzeczywiście mówiliśmy o tym, że Donald Trump to jest również cały sztab ludzi, cała administracja w Białym Domu. Onet wskazuje, że 3 dni po rozmowie z Woodwardem z Washington Post prezydent Trump mówił na przykład w wywiadzie dla Fox News, że Ameryka jest w świetnej sytuacji, mamy tylko 11 przypadków koronawirusa, ale wszystkie te osoby za chwilę się wyleczą, a pod koniec lutego na konferencji prasowej Trump mówił, że koronawirus jest jak zwykła grypa, mamy na niego szczepionki. Rzeczywiście,
myślę, że wtedy mógł sam w to wierzyć, bo faktycznie mhm. było niewiele przypadków stwierdzonych. Nie wiemy, ile było niestwierdzonych. Teraz się coraz nowe informacje i podejrzenia pojawiają, że może już w grudniu w Stanach Zjednoczonych był ten koronawirus.
No, ale z drugiej strony...
ale wtedy widział taką sytuację, spodziewał się prawdopodobnie, że szybko sobie z tym Ameryka poradzi. Rozmawiając z Woodwardem, mówił o sytuacji samego wirusa, o sytuacji w Chinach, jaką mu przekazał Xi Jinping i o tym, że sam ten wirus jest niebezpieczny, Ale no mógł się spodziewać, że no mamy tych kilkanaście przypadków, szybko sobie z nimi poradzimy, zamknęliśmy już ruch z Chinami, no nie będzie przebywać dużo tych.
Że to jest, no, w rozmowie z Woodwardem mówił, że to jest śmiertelne zagrożenie, poważniejsze od normalnej grypy, a z drugiej strony mówi, że to jest jak zwykła
Dokładnie
grypa.
Mówił, że ten wirus jest śmiertelny, niekoniecznie, że samo zagrożenie akurat w tym czasie w Ameryce jest większe niż grypa, tak przynajmniej go tę wypowiedź rozumiem. Niesłusznie, nie docenił tego zagrożenia, ale myślę, że wtedy jeszcze mógł w to wierzyć. Natomiast faktem jest, no powiedział, że to jest jak grypa. No to no, tu wiedział, że to jest groźniejszy wirus niż grypa. Być może spodziewał się, że faktycznie no, szybko się znajdzie szczepionkę czy jakieś lekarstwo i będzie podobnie jak z grypą, chociaż śmiertelność wirusa jest większa. Tak próbuję znaleźć dobre rozwiązanie dla Trumpa.
No, to ten trop, że nie chciał rozmawiać publicznie o tym, że to jest tak duże zagrożenie, jak się później okazało, ze względu na niesianie paniki. Tak? To jest ta strategia, o tym też mówił rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Cały czas tego broni, że nie chciał krzyczeć, że idzie śmierć i kreować paniki. Pewnie są sytuacje, w których można by usprawiedliwić takie działanie. Myślę, że tutaj tak absolutnie nie było, że tutaj trzeba było mówić otwarcie, prosto, jasno o tym, że zagrożenie jest duże i że ludzie powinni zastosować środki ostrożności i Ameryka mogłaby się dużo lepiej obronić.
Czy Donald Trump w jakiś sposób skomentował te informacje? Czy wiecie, czy z Białego Domu wyszedł taki oficjalny komunikat na ten temat?
No, na Twitterze napisał, że no, Woodward miał te jego wypowiedzi od lutego, marca, a publikuje je teraz. No, to słuszne tu akurat uderzenie w dziennikarza, który powinien, jeśli faktycznie chciał pokazywać prawdę i coś tu dobrego zdziałać, no to wtedy nie publikować. Skoro publikuje teraz, no to jest oczywiste, że jest to część kampanii wyborczej, a nie działanie dziennikarskie.
Dzisiaj mamy również 11 dzień września, 19 lat temu. Cztery samoloty pasażerskie, które zostały przejęte przez islamskich terrorystów, uderzyły w Stany Zjednoczone. Iwan Belosenko uważa, że ta data i ten, no, można powiedzieć, to ujawnienie informacji przeciwko Donaldowi Trumpowi jest przypadkowa czy jednak zamierzona?
Nie wiem, czy to jest akurat tak zaplanowane, żeby było zbieżne z tą datą, chociaż też wiemy, że George Bush też wiedział informacji o tym wydarzeniu, tych atakach i też nic nie mówił, siedział spokojny. Ale myślę, że to jest mniej istotne. Bardziej istotne jest to, że trzeba dokładnie przejrzeć, kim jest ten człowiek, który ujawnia te fakty i jakie jest jego tło też, jego działania. Możemy tu za chwilę zobaczyć, czym był Watergate i czy ten człowiek jest w ogóle wiarygodny, czy on wcześniej kłamiał, bo jak kłamał bezczelnie i ukrywał informacje kluczowe od publiki, od ludzi, to można podejrzewać, że też w tej sytuacji jego zamiary nie są aż tak czyste i tak jak on przedstawia, że on tutaj chce ujawnić prawdę.
Bob Woodward jest bardzo znanym dziennikarzem w Stanach Zjednoczonych. Razem z Karlem Bernsteinem napisał cykl artykułów, które rozpoczęły aferę Watergate w gazecie Washington Post. Ona doprowadziła do dymisji prezydenta Richarda.
Może nie artykuły rozpoczęły, artykuły Nixona ujawniły.
Nixona, oczywiście. Richard Nixon się podał do dymisji i tutaj, no, zanim zapytam o, można powiedzieć, dalszą karierę Donalda Trumpa, to powiedzmy może więcej o tych dziennikarzach, przede wszystkim o Woodwardzie. Dlaczego, Iwan, mówisz, że to jest twoim zdaniem człowiek, który dopuścił się manipulacji?
No, chociaż ze względu na to, że już robił to wcześniej, to nie tylko podczas Nixona z tą aferą Watergate, ale też mówią, że prawie przy każdych reelekcjach, każdy raz jak była kampania wyborcza, to on atakował właśnie kandydata na reelekcję. I jeżeli przejrzeć dokładnie to, co zrobił wtedy przy Watergate, no to jego motywy wtedy są jasne, że on celowo ukrywał pewną informację, która by rzuciła zupełnie inne światło na jego, na powody, na których publikował te informacje podczas Watergate. I też myślę, że teraz on nie jest żadnym jakimś tam zwolennikiem Trumpa, raczej wręcz przeciwnie.
Że nie jest zwolennikiem Trumpa, ale kiedy jest krytyczny, powiedzmy, wobec tego, co robi Trump, no ma prawo publikować zarówno wywiady, jak i swoje książki. Oczywiście jest to poparte, tak jak mówiliśmy, no, nagraniami rozmów. Nawet sam Donald Trump dzwonił do Boba Woodwarda i przekazywał mu te informacje. Także to nie było tajne, to nie było pod przymusem. Donald Trump, zdaje się, o wszystkim wiedział.
Tak,
on chciał po prostu wykorzystać tę sytuację, żeby też przedstawić jakby swój punkt widzenia, nie przez jakieś przychylne Trumpowi media, lecz taki, powiedzmy, nieprzychylny, żeby to było bardziej wiarygodne. Jego ostrzegali o tym, że to nie będzie mu na korzyść. Bliscy ludzie Trumpa mówili o tym, że to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Trump jednak chciał to zrobić. No i tak już.
Zarek Usowicz.
No tu bardzo się zachował, no delikatnie mówiąc, naiwnie Trump, bo Bob Woodward już 2 lata temu publikował książkę Strach, Trump w Białym Domu. No i teraz kolejną taką, w tamtej książce były jakieś rozmowy z pracownikami Białego Domu, którzy różne złe rzeczy o Trumpie twierdzili. No tu mógł się spodziewać, że następna publikacja będzie podobna. I
rzeczywiście w tej książce...
Tu paliwo takimi... No tu jak się robi 18 wywiadów, no to zawsze coś tam się z nich da wyciąć, żeby źle brzmiało i trudno się z tego wybronić, nawet jak się mówi wszystko dobrze. No tu, a tutaj Trump akurat w kwestii reakcji na epidemię, no to jest mu co zarzucić, więc tym bardziej nie rozumiem, dlaczego Trump akurat do tego dziennikarza dzwonił i z nim tak rozmawiał.
No trudno rzeczywiście to wytłumaczyć. Iwan Belostenko.
To jest typowe takie poczucie Trumpa, że on jest może nie nietykalny, a taki, że mu bardzo dobrze się wiedzie i że on jest w stanie tam obronić swoją rację wszędzie. I on nawet sam o tym mówił, że ta pierwsza książka, dlatego że on nie miał okazji spotkać się z tym Woodwardem i powiedzieć swoją stronę, to on uważał to za błąd i chciał to tym razem naprawić, żeby właśnie jakby jego strona też była przedstawiona. No, to jest taki typowy Trump. Myślę, że mu nic nie zaszkodzi. Nawet były Meadow, to jest sekretarz sztabu chyba Trumpa, on też mówił, że Trump zawsze ma takie poczucie, że on nie ma co ukrywać, że on chce jakby wszystko powiedzieć, wszystko wytłumaczyć. Nie wiem, czy jest naiwny, bo już widzieliśmy wcześniej, że to, co nam wydawało się, że jest taki błąd i naiwny, okazało się później, że to było na korzyść Trumpowi. Nie wszystko oczywiście było zamierzone. Podejrzewam, że na pewno tutaj Bóg też na pewno działa w tej kwestii. Do czego to doprowadzi, no ciężko jeszcze powiedzieć na razie.
Teraz porozmawiamy o tym.
Jak chciał być otwarty, no to mógł być otwarty bez Woodwarda, po prostu mówić publicznie to wszystko, co mu powiedział.
Dokładnie. Zaraz porozmawiamy o tym, jakie to skutki może mieć na karierę Donalda Trumpa i na całą sytuację w Stanach Zjednoczonych. A teraz krótka przerwa, reklama magazynu Idź Pod Prąd, który jest już w kioskach, w Garmont i w Empikach, a także na naszej stronie idźpodprąd.pl. Wracamy za chwilę.
W Chinach każą zdejmować krzyże, zamiast nich wieszają portrety komunistów. Czy Andrzej Duda ujmie się za Hongkongiem? Sekielski o pedofilii wśród księży. Pastor i raper o Jezusie. Lekarze o COVID-19. Historia. Dziennik Polaka zesłanego do Rosji. Nauka. Doktor matematyki oblicza, kiedy był potop Noego. Doktor filozofii o tym, co w genetyce przeczy darwinizmowi. Dowiedz się więcej. Nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, dostępny w kioskach Ruchu, salonach Garmont i w Empikach, a także sklepie Idź Pod Prąd.
Rozmawiamy o Donaldzie Trumpie i najnowszej książce Wściekłość na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czekamy na wasze głosy, pytania, komentarze. One zostaną mi dostarczone podczas programu. Jesteśmy na czacie, na Twitterze, na Facebooku, Instagramie i PPTV. Ten hashtag obowiązuje. Część prawników uważa, że Trump może zostać oskarżony o spowodowanie śmierci przez zaniechanie. Co o tym sądzicie?
Myślę, że tu nie widzę podstaw, tam jakaś wypowiedź tu. No, żeby go oskarżyć, no to powinni wskazać konkretne działania, których zaniechał albo które złe podjął. I faktycznie, jeśli by udowodnili, że doprowadziły do jakiejś tragedii, no to wtedy można by coś takiego robić, nie z samej wypowiedzi. Myślę, że nie, szczególnie no, podejmował działania, mówię, blokował ten i ruch z Chin, i z Europy, no tamten, te wszystkie instytucje do działania działały, tam to CDC i tak dalej, popełniały błędy, no ale myślę, że nie z tego powodu, że Trump coś akurat źle zrobił. No ale no to już muszą sobie Amerykanie te sprawy wyjaśniać. W tych doniesieniach prasowych, co bym wskazał jako, można powiedzieć, manipulację?
Manipulację z której strony?
Ze strony Woodwarda czy innych dziennikarzy. Mamy bardzo krótkie fragmenty wypowiedzi. Ja bym chciał zobaczyć całe te wywiady. Jaki jest faktycznie kontekst, jaki jest początek, koniec.
Washington Post opublikował
i tak dalej.
Fragmenty,
no mamy takie fragmenty po minutę, po minutę trochę. Ciężko z tego taki całościowy obraz dostać. Tu dostajemy jakieś też fragmenty, co tam jest w tej książce. Książki cały czas
za kilka
dopiero
dni
będzie
być,
wydana. Czyli
ma być rzeczywiście
na razie się reklamuje.
USA.
Tak.
Także, reklama też bardzo dobra.
Do pełnej oceny powinny być całe te wywiady opublikowane, spisane i tak dalej. No, a dostajemy takie właśnie wycinki, które są wybitnie niekorzystne i tam skontrastowane. Także to mi się nie podoba. No, tak można robić, nie wiem, w krótkim serwisie informacyjnym. No, nie da się półgodzinnego wywiadu, ale w internecie można wszystko opublikować.
Pytanie, rozmawialiśmy o aferze Watergate. Czy waszym zdaniem ta książka wpłynie na to, że Donald Trump zrezygnuje z kandydowania na prezydenta?
Nie, na pewno nie.
Nie zrezygnuje?
Na pewno nie zrezygnuje, ale na pewno nie polepszy jego wyniku.
Iwan Belostenko, jakie według ciebie najbardziej prawdopodobnie scenariusze sytuacji teraz w wyniku opublikowania tej książki mogą mieć miejsce?
Ja myślę, że to takie typowe obrzucanie błotem, na ile się da. Tak było w sprawie Rosji, wpływu Rosji na wybory, tak było z Ukrainą. I te wszystkie inne sprawy, to będzie głośno, uderzy w jego elektorat, on straci pewne poparcie, straci głosy, ale myślę, że Amerykanie zdają sobie sprawę, że nawet jak wyjdzie, że Trump tam gdzieś zawiódł i mógł zrobić coś, no wiadomo, lepiej, ja też zgadzam się z tym, co Czarek mówił, że to nie jest dla mnie to, co Trump zrobił, najlepszy scenariusz. Zgadzam się, że Tajwan postąpili lepiej, chociaż też trzeba zauważyć, że Stany to nie Tajwan i mają zupełnie inną odpowiedzialność i grają zupełnie na innym poziomie. Ale większość Amerykanów zdaje sobie sprawę, że co jest alternatywą dla Trumpa? Biden? Wiecie, jakby Biden był, to byłoby o wiele gorzej. Także wielu Amerykanów zdają sobie z tego sprawę. Jedyny sposób wygrania dla Bidena jest po prostu oszustwo na masową skalę. I ten raport i te podobne rzeczy, które do tej pory działali, po prostu do tego przyczyniają się.
Rzeczywiście, republikanie, wyborcy republikanów obawiają się oszustw wyborczych ze strony demokratów. Iwan Belostenko powiedział, że gdyby wygrał wybory prezydenckie Joe Biden, kandydat demokratów, byłoby o wiele gorzej. Dlaczego byłoby gorzej dla Ameryki?
Joe Biden, są doniesienia, że jest powiązany z Chinami, ale Jak się patrzy na wypowiedzi Joe Bidena, to one tak nieraz nie mają nawet składu i sensu, jeśli się dobrze nie przygotował i nie ma promptera.
No ale to samo można zarzucić Trumpowi.
W czasie wywiadu.
Przeciwnicy to mu zarzucają.
Trumpa
również.
Dużo ostrzej media traktują, przynajmniej większość mediów. Dopytują go właśnie o wszystko, o każdą wypowiedź, o każde słowo. Biden jest traktowany bardzo łagodnie. No oczywiście zwykle władzę się traktuje trochę ostrzej, no ale tu jest duży rozdźwięk, a Biden nieraz mówi wprost nieprawdę i dziennikarze nie dopytują. No, mówi o Trumpie, że tam nie zniósł sankcje na Koreę, że tam no, przeróżne rzeczy, których nie zrobił. A oni nie dopytują, nie konfrontują go z tymi faktami, także no, tu troszkę nie jest to taka równa gra. Myślę, że no, Biden też jako zwolennik, czy jako przedstawiciel demokratów, no jest za takimi rozwiązaniami, które nie podobają się konserwatywnym Amerykanom. Przede wszystkim za fundowaniem aborcji na życzenie, praktycznie bezwarunkowej. No tutaj no to jest bezsporne i różnymi innymi lewicowymi pomysłami. Także no tu nawet ta sprawa, myślę, że wyborców wielu Trumpa nie przeciągnie na stronę Bidena, może niektórych zniechęci w ogóle do głosowania.
Czy uważasz, że ta książka i ta cała sytuacja z tym rozdźwiękiem wypowiedzi na temat COVID-19 Donalda Trumpa publicznych i w rozmowie z Woodwardem nie wpłynie na wygraną Trumpa?
Myślę, że twardych zwolenników Trumpa nie zniechęci. Jakichś wahających się, czy może takich, którzy by nie głosowali, a teraz stwierdzą, o Trump kłamał, trzeba przeciwko niemu zagłosować. Na pewno część takich będzie. Też to na pewno nie jest ostatni atak, bo i w tej książce są inne wątki różne poruszane, przynajmniej zapowiedziane, i na pewno będą jeszcze inne sprawy jakieś wyciągane czy preparowane, także to dopiero jeszcze początek, mamy jeszcze parę tygodni do wyborów.
Jak Trump, waszym zdaniem, powinien się zachować w takiej sytuacji? Iwan Belostenko.
Ale mówimy o sytuacji obecnej po tym publikacji, po tych publikacjach?
Dokładnie.
Czy wtedy?
Czy powinien odpowiedzieć, ewentualnie jak?
Trump już odpowiedział. Była konferencja prasowa, jeden z nich, i dziennikarz ABC zadał pytanie, dlaczego kłamał. Trump odniósł się do tego, mówiąc, że to jest manipulacja, tak jak on przedstawił to pytanie. To też związane z tym, co mówiłem wcześniej, że my jesteśmy na wojnie, to nie jest jakieś tam zależenie i Trump ma wiele rzeczy do rozważania. Także do tego odniósł się, też komentował tam szerzej tą sytuację. Co powinien zrobić teraz? No, myślę, że powinien dalej robić swoje, to co robili do tej pory, czyli starać się pociągnąć Chiny do odpowiedzialności, i ten kierunek, nawet jeszcze ostrzejsza zmiana w tym kierunku jest bardzo dobrze, i myślę, że trzeba skupić się na tym. No, dalej będą szczekać i będą obrzucać go błotem. To niestety jest cecha tego urzędu i on niestety musi z tym zmagać się.
Cezary Kłosowicz, czy jeszcze coś w tym temacie, czy przechodzimy do reakcji ewentualnej polskich władz?
Ja może uprzedzę pytania, dlaczego te wypowiedzi Trumpa traktuje łagodniej niż na przykład wypowiedź Morawieckiego z lipca. Głównie dlatego, że wypowiedź Morawieckiego była w lipcu właśnie, a te wypowiedzi Trumpa były w lutym, czyli no, w lipcu już się nie da usprawiedliwić ani niewiedzą, ani jakimś tam zmanipulowaniem przez ekspertów. No już wszyscy wiedzieli, jak jest, i że wirus nie jest jak grypa. No wtedy, powiedzmy, można to łagodniej potraktować, chociaż też nie usprawiedliwiać. No tu cały czas mówię, reakcja Trumpa, reakcja Ameryki na ten atak była zła, niewystarczająca i no, kosztuje życie już setek tysięcy ludzi.
To jest najsmutniejsze w tej sytuacji. Rzeczywiście mówimy, że...
Druga rzecz, że nam Polska oczywiście wzbudza większe emocje niż Ameryka mimo wszystko u nas.
to jest najsmutniejsze, że rzeczywiście no, świat nie poradził sobie, można powiedzieć, w większości z tym atakiem chińskiego wirusa. Nawet Stany Zjednoczone, mówiliśmy również o Izraelu, który no, wydaje się, że szedł w dość dobrą stronę, zamknął gospodarkę, na jakiś czas później ją otworzył, teraz znów zamyka. Myślę, że porozmawiamy o tym w drugiej części programu.
Możemy też zobaczyć, jak inni reagowali wtedy w Stanach Zjednoczonych, w tym czasie, kiedy są te wywiady. Pod koniec lutego Nancy Pelosi z demokratów, liderka, spikerka Izby Reprezentantów, pojechała do San Francisco, do Chinatown i zachęcała, żeby przyjeżdżać, że jest fajnie i żeby tu, nie wiem, nie być rasistą czy coś takiego. Przytulała się z ludźmi, także no, teraz może zarzucać Trumpowi, że coś nie tak robił, no ale sama tak zachęcała. A dyrektor w Nowym Jorku, dyrektor Departamentu Zdrowia Oxyris Barbot twierdziła jeszcze w marcu, że nie można się zarazić koronawirusem przez taki zwykły kontakt, tylko trzeba razem mieszkać i dopiero wtedy. I zachęcała, żeby tam jeździć metrem i w ogóle i jeszcze w lutym, żeby iść na paradę. Także no, to nie jest tak, że to jest tylko wina Trumpa, szczególnie w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, gdzie Stany mają dość dużą i tak odpowiedzialność swoją, tak, na którą Trump nie ma wpływu.
Że również dezinformacja ze strony komunistycznych Chin, a także Rosji, o czym mówił między innymi Departament Stanów Zjednoczonych, no, ta dezinformacja też wpłynęła na samego Donalda Trumpa i jego administrację, również na media na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. To na pewno miało wpływ. Miejmy nadzieję, że teraz już te decyzje będą bardziej odpowiedzialne. I zarówno w administracji Donalda Trumpa, jak i w polskiej administracji, chociaż to jest nadzieja, może okazać się płonna.
Obawiam się, że nie zupełnie. Trump ciągle jest bardzo skupiony na gospodarce. Co można zrozumieć, jako że gospodarka w Stanach Zjednoczonych w dużej mierze decyduje o wyborach, no a tu oddanie demokratom władzy pewnie byłoby większą tragedią dla Stanów Zjednoczonych na pewno niż nawet nie radzący sobie z niektórymi kwestiami Trump, ale jednak w wielu kwestiach działający bardzo dobrze. I cały czas no, zachęca do otwierania, do nawet Nowy Jork tam popędza, żeby się szybciej tam, bo teraz w restauracjach już można tam chyba 1/4 zapełnić, czy mówi, że to trochę za wolno i otwieranie szkół i tak dalej. To nie jest coś, co ja bym popierał, tu jednak powinien cały czas być ostrożny, patrząc nawet na te modele, które pokazywaliśmy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, że no, przynajmniej zachęcać do noszenia
maseczki,
masek i do tego dystansowania się. Nie mówię, że musi zamykać wszystko, ale no, szczególnie w takich miejscach gęsto zaludnionych, jak Nowy Jork, Chicago i tak i tym podobne.
Iwan Borostenko.
Pan Czarek, Nancy Pelosi, chciałem tylko dodać, że nawet nie trzeba sięgnąć tak daleko. Niedawno ujawnili nagrania z Nancy Pelosi, jak poszła do kosmetyczki, do salonu. Chodziła tam bez maseczki, po prostu urwała tam te wszystkie zasady i została nagrana, ujawniona jej hipokryzja. A też druga rzecz, co chciałem wspomnieć, że był prokurator w Stanach Zjednoczonych, Larry Klayman, który wystąpił u nas na programie, też mówił o tym, że są twarde dowody na to, są dowody na to, że służby oszukali Trumpa i jego administrację i tam było zamieszanie i właśnie dezinformacja, także to nawet wystosował pozew, taki ujawnienie informacji na ten temat, co było wiadomo tym służbom i dlaczego właśnie tak zmanipulowali. Także tu też trzeba brać pod uwagę to, że to, co Trump mówił wtedy, my tak patrzymy na to teraz z pryzmatu tego, co wiemy teraz, ale to ciężko cienić się w te czasy i popatrzeć na tego opowieści, dlaczego powiedział to, co powiedział. Także trzeba to brać pod uwagę też.
Tak, choć były też,
wiemy, że były też ostrzeżenia Trumpa już w styczniu, że to będzie najgroźniejsza sprawa nawet dla prezydentury czy kampanii, ten koronawirus.
No też był Tajwan, który również informował świat o tym, że Chiny wypuszczają nowego wirusa. Trudno no, usprawiedliwić,
ale
to trochę
tłumaczy. Faktem jest, że na pewno
Donalda
wielu
Trumpa,
specjalistów
ale
tu albo manipulowało, albo się myliło, to już no, nie może oceniać, tak jak ten Fauci, który mówił o tych maskach. twierdzi, że dalej by tak zrobił, ale powiedział dlaczego, bo wiedział, że tych masek będzie brakować dla pracowników służby zdrowia, jeśli wszyscy zaczną je wykupywać, i dlatego nie zalecał ich noszenia. Czyli sam się przyznał do oszustwa.
No, motywów, tak, tego oszustwa. Przypomnijmy, że komunistyczne Chiny wykupywały maseczki przed tym, jak wypuściły koronawirusa. Mamy już
Dyrektor w Nowym Jorku odmówiła na przykład policji dostarczenia tam 500 000 masek, które chcieli jeszcze już w połowie marca. Także...
Mamy wasze pytania i komentarze. Dziękujemy serdecznie. Czekamy na kolejne. Mariusz Borucki. Moim zdaniem na tym się Trump może paskudnie poślizgnąć, bo z innymi problemami radzi sobie całkiem nieźle. Wasz komentarz.
Może. Zależy ilu ludzi ta sprawa poruszy, czy przekona do tego, by albo głosować na jego przeciwnika. Choć No Biden nie jest bardzo porywający i zachęcający do głosowania na niego. Także przyciągnąć kogoś ze strony Trumpa do Bidena, no to trudne, ale może powstrzymać przed pójściem na głosowanie kogoś faktycznie.
Iwan, czy chciałbyś coś dodać, czy przechodzimy do następnego komentarza?
Nie możemy przechodzić na następnego.
Tadeusz Marszałek, z każdego polityka wychodzi polityk. Trump moim skromnym zdaniem o wiele lepiej się zachował niż jego oponenci i rywal w biegu do prezydentury. O naszych, w cudzysłowie, politykach już nie wspomnę. Cezary Kłosowicz.
No, pewnie trochę lepiej, no to na pewno.
To w takim razie ja chciałabym wspomnieć właśnie o naszych politykach. Czy waszym zdaniem polskie władze powinny się odnieść do tych informacji, jakoś skomentować oficjalnie je?
Polskie władze powinny się zająć przede wszystkim Polską i spójną odpowiedzią na problem u nas, bo teraz będzie się on na pewno pogarszał i nie jest niestety zasługą polskich władz to, że do tej pory na tle przynajmniej Europy się w miarę uratowaliśmy. Także polskie władze głównie niech się zajmują Polską, a kampanie w Ameryce. Zresztą Morawiecki był niedawno pytany, czy jeśli wygra Biden, to będzie dobre dla Polski. No, nie odpowiedział, powiedział, że to jest, szanują wybór demokratyczny Amerykanów, jaki on nie będzie. I tyle. I tu myślę, że nie ma potrzeby się odnosić, bo właściwie dlaczego Morawiecki miałby się tłumaczyć z Trumpa, czy coś pytać. On niech się z siebie tłumaczy, bo sam już narobił dość.
Iwan Bolostenko, jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Ja myślę, że polskie władze powinny zająć się sprawami polskimi, bo z tym wcale nie radzą sobie. Widać, że kłamią i manipulują i ukrywają wiele więcej informacji, także wypowiada się teraz na tematy zagraniczne w podobnej sprawie, gdzie niby też zarzucane są manipulacje, to ani nie mają autorytetu w tej sprawie, bo sami są kącami, ani nie mają też na to czasu. Niech ogarną sprawy polskie najpierw i wykażą się tutaj, bo ja w tej chwili straciłem do nich wszelkie zaufanie.
Czy to wpłynie w jakiś sposób na nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, waszym zdaniem?
Myślę, że nie. Teraz nie widzę jakoś powodu. Tutaj amerykańskie wojsko działa tak samo, jak działało. Jest u nas. Inwestycje ewentualne też będą się dalej rozgrywać.
Ameryka to nie jest pewno, sam Donald Trump.
Na pewno tak. Myślę, że nawet po zmianie, nawet gdyby Biden wygrał, to też potrwa jakiś czas, raz zmiana polityki ogólnie. No a dwa, w interesie Ameryki jest utrzymywać dobre relacje z Polską. Przecież nawet Obama już te wojska do nas chciał wysyłać, także nie będzie to taka zmiana szybka i nagła. Natomiast na pewno na forum międzynarodowym będzie to wykorzystane, żeby uderzać w Trumpa, ale to jakby tam Niemcy, czy Rosja, czy Chiny i bez tego mają tu negatywny stosunek i robią wszystko, co można, także tu tylko jakiś jeden dodatkowy czynnik, przy czym te państwa różne Zachodu też nie mają wiele lepszego a nieraz gorszy nawet bilans działań w związku z koronawirusem niż USA.
O komunistycznych Chinach to już nie wspominamy i o Rosji,
właśnie
która...
to jest, bo się mówi, że Trump nie mówił prawdy, ale tę prawdę przynajmniej mówi.
Dokładnie.
Że wirus powstał w Chinach, czego inni jakoś nie chcą przyznawać.
A co z popieraniem Trumpa na drugą kadencję? Czy gdybyście mogli głosować w Stanach Zjednoczonych, zagłosowalibyście na Donalda Trumpa, Iwan Bolostenko?
Tak jak już mówiłem wcześniej, jaka jest alternatywa? Biden, który jest totalny sprzedawczy Chinom i cała jego rodzina uprawia tak zwany multilateralizm, o którym wspominał Mark Simon w ostatnim wywiadzie, to nie jest żadna alternatywa. Ja, jeżeli bym miał możliwość głosowania w Stanach, to mimo tego, że tak jak powiedziałem, nie zgadzam się z tym, co Trump zrobił na 100%, mimo tego, że nie mamy tej całej wiedzy i całej sytuacji, to i tak wybieram Trumpa, bo po prostu nie ma innej alternatywy. Biden to nie jest żaden wybór, to jest w ogóle nie jest żaden kandydat. Ja myślę, że on, to są dowody na to, że on nie jest w dobrym stanie psychicznym, on jest nawet chory, można powiedzieć, ma problemy z pamięcią. To jak taka osoba ma zarządzać największym mocarstwem świata, to
sam mówię, że jest takim przejściowym kandydatem. Tu pewnie bardziej się głosuje na Kamalę Harris niż na niego w tym momencie, jeśli się głosuje na Bidena, która też popiera aborcję i finansowanie aborcji i tym podobne rzeczy. Także no tu wybór i tak jest prosty. No tutaj na Donalda Trumpa zdecydowanie bym zagłosował, gdybym był Amerykaninem. I ta jedna sprawa nie przeważyłaby innych spraw, no bo no jaka jest alternatywa? No można nie głosować, ale to nie poprawi stanu Ameryki. Nie jest aż tak źle jak u nas, że nie było całkiem na kogo głosować. Donald Trump zrobił dużo dobrego i dla Ameryki, i dla świata. Stawia się Chinom, pokazuje, że ten koronawirus jest z Chin. On może tu pociągnąć Chiny faktycznie do odpowiedzialności za to. To trzeba pamiętać, że tu winnymi tych śmierci przede wszystkim są chińscy komuniści, a nie ktokolwiek, kto nawet jakieś zaniedbania tu zrobił. To jest jakby w drugim rzędzie. Zrobił wiele dla świata. No sojusz oczywiście z nami. Teraz proponują go do pokojowej Nagrody Nobla znowu. No, są ku temu powody. No, on w przeciwieństwie do Baracka Obamy, który dostał pokojową Nagrodę Nobla, nie rozpoczyna nowych wojen, tylko faktycznie je kończy. No to jeśli już komuś przyznawać, to bardziej jemu niż Obamie.
No, mówiliśmy choć o tym porozumieniu Serbii z Kosowem historycznym, ale
na
także
przykład, no to jeszcze zobaczymy, jak wyjdzie, no ale
na Bliskim
na razie
Wschodzie, o planie pokojowym dla Izraela. Rzeczywiście to są konkretne działania. Rafał Bąk, w całej tej sytuacji zapomina się o WHO. Trump poszedł własną drogą, gdy się zorientował, jak WHO kłamie, więc ciężko mu zarzucić złą wolę. To szefa WHO powinni ciągać po sądach.
Szefa WHO jak najbardziej i jeszcze Xi Jinpinga. Przy czym no, tu nawet my nie mówimy o tym, że Trump popełnił jakieś błędy, no bo to może się zdarzyć, no i można to jakoś usprawiedliwiać czy nie. Bardziej sprawa polega na tym, czy on świadomie kłamał, czy nie. No i myślę, że jak zobaczymy więcej z tych wywiadów, to może będzie to łatwiej rozstrzygnąć. Tutaj jest główny problem ewentualnie.
Iwan Bolostenko?
No ja jeszcze raz podkreślę, że to trzeba rozstrzygać ten cały scenariusz jako wojna, którym de facto jest. Na przykład na wojnie jakby rząd wiedział, że coś się szykuje, no to też by nie oczekiwaliśmy od rządu, żeby wszystko ujawnił. A to cały świat jest połączony i wszystko od razu da się przetłumaczyć i przeciwnik od razu dowie się o wszystkim, o wszystkich zamiarach. No też trzeba brać to pod uwagę. Nie oczekiwałbym od Trumpa, żeby wszystko ujawnił. Nie wiemy nawet, pewno może i nigdy nie dowiemy, jakie jeszcze szczegóły wchodzili w grę, kiedy byli rozstrzygane wtedy decyzje. Jeszcze raz, tak jak mówię, wtedy nie wiadomo było wszystkiego, co wiadomo teraz. Też ciężko tak to dokładnie ocenić.
Że ta amerykańska CDC, czyli powiedzmy odpowiednik sanepidu, no też zawiódł. Mhm. No, myślę, że na tym też opierał się Trump. No, on nie jest specjalistą od medycyny czy od epidemiologii. A te testy, które CDC zrobiło, były na początku wadliwe. Przez długi czas korzystali z tych testów, dopiero później przeszli na inne. No i Trump miał fałszywy obraz faktycznie tego, co się dzieje i na tej podstawie mógł podejmować złe kroki.
Remko, witam. Najpierw czerwoni kłamią i podstępnie działają w sprawie informowania ludzi o chińskim wirusie, a potem zarzucają niekompetencję Trumpa w działaniu na rzecz ochrony zdrowia Amerykanów. I Tadeusz Marszałek, termin ukazania się reklamy tej książki nie jest przypadkowy. Przez chińską zarazę, załamanie się gospodarki, Biden uzyskał 10% przewagi i w ostatnich dniach Trump szybko odzyskiwał dystans. Stąd atak.
Tak, sam Woodward przyznał, że no, tam tłumaczył się jakoś, dlaczego nie od razu, bo tam musiał przygotować, bo chciał pokazać jakiś kontekst i tak dalej, że wtedy to by nic nie dało, ale generalnie powiedział, że na pewno chciał ją opublikować przed wyborami, bo w grudniu no, to już by nie było sensu. No niby tak, no ale widać, że jednak no, cel nie był taki, żeby pokazać opinii publicznej, co się dzieje w rządzie, tylko żeby wpłynąć na wybory. To dla mnie jest oczywiste.
Myślę, że dla każdego jest to oczywiste, że jest to część kampanii wyborczej, ale mimo tego rzeczywiście no, takie informacje powinny dotrzeć do opinii publicznej. Z tym się zgadzamy. Iwan Belosenko, czy jeszcze chciałbyś skomentować tę sytuację? Czy przechodzimy do Izraela, bo tam mamy koordynatora do spraw pandemii, profesora Roni Gamzu, który wystąpił w naszej telewizji.
Tak, przyjdźmy do Izraela. Roni Gamzu to jest profesor drugiego największego szpitala w Izraelu, szpital Ichilov. On jest obecnie szefem, głównym lekarzem, który zarządza sztabem doradzenia sobie z Izraela z pandemią koronawirusa. I no, puściliśmy wczoraj część, to znaczy całą tą wypowiedź profesora Gamzu odnośnie sytuacji w Izraelu.
To może puśćmy fragment tego apelu dla naszych nowych widzów. Profesor Roni Gamzu z Izraela, prosimy bardzo i wracamy za chwilę.
W miastach z wysoką liczbą zakażeń, które znajdują się w czerwonej strefie, wprowadzimy zakaz wychodzenia na ulicę w godzinach nocnych. Tak, nie ma innego wyjścia. I tak, oczywiście, że szkoły będą zamknięte. Decyzje te są niezwykle trudne. Trudne dla każdego miasta i dla każdego mieszkańca tych miast. Są one niezwykle trudne dla mnie. Są niezwykle trudne dla Centrum Dowodzenia Walką z Pandemią Koronawirusa, które pracuje nad nimi wiele godzin dziennie. Ale kiedy widzimy eksplozję zakażeń, eksplozję w całym społeczeństwie i brak kontroli nad nią u nas i w miastach, nie mamy innego wyjścia. Drugim powodem, dla którego wprowadzamy zamknięcie czerwonych miast, jest duże natężenie ruchu na ogromną skalę, duża aktywność przemieszczania się. Widzimy to, wiemy o tym i mamy na to dowody. Tego rodzaju miasta powodują zwiększenie ilości zakażeń w innych miastach z powodu przyjazdów z tego miasta i dojazdów do niego. I my widzimy, jak zakaźność przenosi się z miasta do miasta. Szczególnie wśród społeczności arabskiej i ortodoksyjnych Żydów. Widzimy to wszystko. Ja wiem, że czasami jestem atakowany z tej lub innej strony, ale ja was bardzo proszę, jesteśmy naprawdę na wojnie. To jest wojna. Apeluję do wszystkich. Wspierajcie rząd i Centrum Dowodzenia Walką z Pandemią Koronawirusa i stańcie w szeregu po tych trudnych decyzjach. Stańcie w szeregu, bo czekają nas kolejne trudne decyzje. Będziemy musieli zastanowić się nad tym, jakie kroki podjąć w najbliższym czasie, jeżeli ilość zakażeń będzie wzrastać. I to jest mój przekaz do całego Izraela. Proszę was, żadnych wesel, żadnych masowych imprez, żadnego zgromadzenia niezgodnego z restrykcjami. Koniec z lekceważącą postawą w restauracjach lub gdziekolwiek indziej. Są miasta w Izraelu, które za dzień lub tydzień będą czerwone i po prostu staną, będą zamknięte i będą cierpieć. Cierpieć na poziomie gospodarczym, społecznym, indywidualnym i psychicznym. Każdy człowiek, który nie zakłada maseczki i lekceważy zasady, moim zdaniem pluje w twarz lekarzowi lub pielęgniarce, którzy pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na oddziałach zakaźnych z koronawirusem.
Dziękujemy serdecznie za ten materiał. Jest dostępny na naszym kanale, a także na Facebooku Idź Pod Prąd. Podawajcie go dalej. Rzeczywiście Izrael zdecydował o lockdownie na 2 tygodnie. Jak oceniacie tę decyzję władz Izraela? Iwan Belostenko.
Ta decyzja była poprzedzona spotkaniem kryzysowym sztabu walki z koroną, gdzie byli obecni szefy wszystkich największych szpitali, które mają oddziały zakaźne korony, którzy jasno, zdecydowanie razem powiedzieli po prostu, że nie są w stanie teraz wytrzymać już obecną sytuację i że jak jeszcze bardziej będzie powiększał się, to po prostu padną. I powiedzieli, że musi być to zamknięcie. Rząd posłuchał tych lekarzy, między nimi był też ten profesor, którego właśnie słyszeliśmy teraz, szef walki z koroną, i powiedzieli, że jasne, że muszę być to zamknięcie, bo inaczej nie da się zatrzymać tą falę zachorowań. Przypominam też, że mimo tego, że jest dużo tych zachorowań, w Izraelu dość dobrze szpitale te zorganizowani i tych śmierci jest, jeszcze nie jest tak dużo, ale też zapowiada się, tak jak my mówiliśmy tutaj w związku z tymi raportami, że sytuacja może zmienić się nagle i jak już zmieni się, to będzie ciężko nad nią zapanować. Także ja myślę, że to jest dobre posunięcie. Niestety do tego doszło. Zaraz powiemy, kto był przeciwko tym wytycznym, kto na było do tego, żeby otworzyć szkoły, kto na było do tego, żeby otworzyć gospodarkę jak najszybciej. I zobaczymy,
za chwilę właśnie, bo o tą gospodarkę chciałam zapytać. Żadnych wesel, żadnych masowych imprez, żadnego zgromadzenia niezgodnego z restrykcjami, mówi profesor Gamzu. A co z gospodarką Izraela, Cezary Kusowicz?
No do gospodarki Izraela myślę, że wesela nie są konieczne, także tu...
No, ale to też jest gastronomia, to są organizacje, usługi.
Że tak bardzo ucierpi, no podstawowe rzeczy, produkcja, czy nawet usługi będą dalej działać. No, nie będą działać takie rzeczy właśnie, gdzie się gromadzi sporo ludzi dla rozrywki. No, myślę, że to jest warte poświęcenia, jeżeli mają ratować życia. Szczególnie, że jeśli rozprzestrzeni się ta epidemia faktycznie na pełną skalę w Izraelu, no to wtedy nic nie będzie działać. No to, także to jest taki wybór. Gospodarka tam sobie poradzi przez te 2 tygodnie czy trochę więcej. Ale też można było tego uniknąć, no nie otwierając na przykład szkół czy właśnie tych zgromadzeń niepotrzebnych, nie organizując i stosując się do takich środków ostrożności jak maski, prostych, łatwych, tanich i nie wpływających na gospodarkę.
Iwan Belostenko, dlaczego twoim zdaniem Izrael nie utrzymał tych restrykcji takich właśnie, jak na przykład utrzymywał przez długi czas Tajwan, czyli maseczki, social distancing, właśnie takie ograniczone kontakty. I rzeczywiście wracamy w Izraelu do dużego lockdownu. Kto, tak jak mówiłeś, kto nawoływał do lekceważenia czy zniesienia restrykcji?
Tak, właśnie, żeby dać takie tło. W Izraelu główny problem był w tym, polegał na tym, że była taka szerzona mega dezinformacja, bardzo podobna do tego, co widzieliśmy na całym świecie i w Polsce. Najpierw tak, później zmieniali zdanie i jakby mieszali to wszystko, żeby ludzie nie wiedzieli. To jest taka typowa maskierowka, rosyjska propaganda, która używa wielu informacji, pompuje, o tym też mówiliśmy, do społeczeństwa i wtedy już taki człowiek nie wie, w co wierzyć, kto ma rację. I to było też zastosowane w Izraelu przez cały czas tej pandemii. I teraz ludzie już po pierwsze już nie wiedzą, gdzie jest prawda. Po drugie, już tak, tak zniechęceni, zmęczeni tym wszystkim, ten kolejny lockdown, że też jest taka niechęta już do tego wszystkiego, chcą już machnąć ręką na to wszystko, a jeżeli chodzi o ludzi i te grupy, które właśnie byli w to zaangażowani, to są trzy takie bardzo, bardzo widoczne grupy. Pierwsza to, weźmy nawet te ostatnie wypowiedzi pana Liebermana, to jest szef partii Izrael Nasz Dom, rosyjska partia, który po tej wypowiedzi profesora Gamzu, która przypominam była przed lockdownem obecnym, nawoływał publicznie do tego, żeby stosować, tak jak on to nazwał, zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o wytyczne podejście do tej pandemii, czyli nie to, co rząd mówi, że trzeba robić, a po prostu jakiś taki swój zdrowy rozsądek. I wiadomo, że każdy ma swój zdrowy rozsądek, jeden myśli tak, drugi inaczej. I no było do tego, żeby właśnie do tych restrykcji ich nie przestrzegać. I nawet Rivlin, to obecny prezydent Izraela, który jest przeciwko Netanyahu, nawet sam potępił, powiedział, że to jest nieodpowiedzialne i że to może powodować, że ludzi umrą. Także to jest jedna frakcja. On tam wcześniej też inne przykłady byli, kiedy nawoływał do tego, żeby lekceważyć te zasady. Inna taka frakcja jest właśnie minister Katz, którego niektórzy z naszych widzów też pamiętają, pluł na Polaków, powtarzał te słowa Itzhaka Shamira, byłego premiera Izraela, który też mówił, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. To właśnie ten minister, ten Katz, który obecny w obecnej chwili zajmuje się właśnie gospodarką, to on też jak najszybciej nawoływał do tego, żeby otworzyć tą gospodarkę i też widzieliśmy, że potem jak otworzyła się ta gospodarka, to był skok tych zakażeń, skok ludzi, którzy znajdowali się w tych oddziałach zakaźnych i na respiratorach. Także to dwie grupy, a jeszcze jedna grupa, którą też widzieliśmy w Stanach i w innych miastach, to są tak zwane antifiarzy, mimo tego, że w Izraelu nie używałem tego słowa antifa, bo tam to jakoś nie chwyta. Po prostu takie anarchiści najpierw protestowali przeciwko Netanyahu, a w dalszym ciągu zaczęli też atakować policję, zaczęli też robić zamieszki w miastach i takie też zgromadzenie oczywiście powodują to, że to zakażenie poszerzają się, bo oni nie za bardzo przestrzegają tych maseczek, a nawet jak przestrzegają, to wiadomo, że tam policja ma, muszę z nimi wejść w jakiś kontakt i to wszystko też rozpowszechnia tą pandemię. Także to takie trzy grupy, które też widzieliśmy i w Stanach, i tutaj w Polsce na pewną mierze działają też w Izraelu przeciwko temu.
Dziękuję Ci za ten komentarz. No tutaj możemy patrzeć na Izrael. Wiemy, że jest to poważne państwo. Również często mówimy o wywiadzie izraelskim Mossadzie, który ma jedne z najlepszych informacji na świecie. I jeżeli Izrael tak poważnie traktuje COVID-19, my również powinniśmy go poważnie potraktować.
Ja też chcę też odnieść się do tych słów profesora Gamzu. On mówi, że my widzimy co to dziennie, widzimy to codziennie i mamy dowody. Jakieś to są dowody? Jakie dowody mogą mieć na to, że ludzie zarażają się właśnie w taki sposób? Przypominam naszym widzom, którzy może zapomnieli albo nie wiedzą, w Izraelu stosują technologię, która pozwala śledzić właśnie, wiem, że to zabrzmi źle, że śledzą obywateli, ale śledzą właśnie po to, żeby wiedzieć, gdzie znajduje się każdy chory, z kim on wchodzi w kontakt i są w stanie powiadomić tych obywateli i mają wgląd w to wszystko i widzą dokładnie, jak, tak jak profesor mówił, z jednego miasta przenosi się to zarażenie do drugiego. Także to nie są jakieś takie widzimisię czy jakieś takie ogólne dane, z których można wyciągnąć takie lub inne wnioski. To są konkretne dowody, że ta epidemia rozpowszechnia się przez to, że ludzie lekceważą te zasady.
I na tym też polega chiński atak, że rzeczywiście ludzie muszą być śledzeni, żeby te zakażenia pokazać. To jest inny już temat. My o tym też rozmawiamy, Widź Pod Prąd TV. Cezary Kłosowicz, podsumowanie dzisiejszego odcinka i przejdziemy do ogłoszeń.
No, trzeba powiedzieć, że Trump dał się wykiwać komunistom. Już w styczniu on zawierał umowy tutaj handlowe z Chinami, a w tym czasie oni już rozprowadzali tego koronawirusa od miesiąca ponad. nie rozpoznał tego zagrożenia, potem nie docenił tego zagrożenia. Widać, że te różne osoby też w tych instytucjach i międzynarodowych, jak WHO i nawet w tych krajowych, no działały tak, że spotęgowały efekt tego ataku tym biologicznego z Chin. I tu Trump nie przeciwstawił się temu tak, jak powinien. Widać, albo uwierzył, albo nie wiedział, co robić, no, bo nie zna się na tym. I do teraz, no, druga rzecz to skupienie się tylko na gospodarce. Myślę, że niesłuszne jednak. Tutaj powinien bardziej zadbać o to bezpieczeństwo, o obronę i nie tak aż troszczyć się o wynik wyborów, który przynajmniej tak jak sądzi, najbardziej zależy od gospodarki. Oczywiście gospodarka jest ważna, no ludzie muszą mieć się z czego utrzymać, ale do tego, żeby się mieć z czego utrzymać, muszą też przede wszystkim żyć i być zdrowi. No, w Stanach Zjednoczonych nie było aż takiego zagrożenia, że tu ludzie będą, nie wiem, umierać z głodu, bo trochę gospodarka przez miesiąc czy dwa zwolni. Także no tu myślę, że to nie rozegrał tego dobrze, nie docenił tego zagrożenia i poskutkowała też ta propaganda, która jest i w Izraelu, to co słyszeliśmy, i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. Przeciwko maskom z jakiegoś powodu, że to jakoś ogranicza wolność, kiedy to no, jakieś różne absurdalne teorie, że tam maski są gorsze niż ten wirus, no oczywiście, że nie ma wirusa i tak dalej. To wszystko ma wpływ na Stany Zjednoczone, miało na pewno wpływ na Trumpa, ma wpływ na jego wyborców i tu też on się trochę temu chyba poddał, niestety. I to może go kosztować i Amerykę, prezydenturę i oddanie władzy lewicy.
Będziemy dla Państwa komentować. Oczywiście, tak jak mówiliśmy, bardzo wiele zachorowań w Stanach. Do dziś no, prawie 6,5 miliona osób zachorowało.
Szczególnie jeśli teraz faktycznie będą jakieś wzrosty śmiertelności czy zachorowań w Stanach Zjednoczonych jeszcze do czasu wyborów, czyli do początku listopada, no to będzie miało największy wpływ. No, jeśli będzie się to zmniejszać, to myślę, że nawet ta książka nie będzie aż takiego wpływu miała.
Zobaczymy. Będziemy również modlić się o Stany Zjednoczone. Około 191 tysięcy osób zmarło na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Wielkie liczby. Iwan Belostenko, podsumowanie.
No, też zgadzam się oczywiście z tym, co Czarek powiedział. Chciałbym, żeby Trump jakoś to inaczej rozegrał tak, jak rozegrał, ale powtarzam, że trzeba patrzeć na alternatywy, kto by był zamiast Trumpa i czy byłoby gorzej, czy lepiej. I też trzeba patrzeć na motywacje tych ludzi, którzy dają nam te informacje, jakie oni mają powiązanie i co próbują osiągnąć, albo może nawet nie próbują osiągnąć, a co wyjdzie z skutku tego, że pojedziemy tą ich drogą, ich narracji, co będzie skutek. I to znowu powraca do tej alternatywy. Jeżeli chodzi o Izraelu, tylko chciałem jeszcze raz zwrócić uwagę na język, który używa profesor Gamzu i to, że to jest szef drugiego największego szpitala. Na tej ostatnim posiedzeniu sztabu korony kryzysowym byli obecni wszyscy dyrektory największych szpitali w Izraelu. Oczywiście wywiad cały jest zaangażowany i wojskowy, i tam różne wywiady, które dotyczą różnych dziedzin. Także widzimy, całe społeczeństwo izraelskie jest zaangażowane, cały wierchuszka. I tak teraz ludzi, którzy wam mówią, że to jest wszystko jakaś ściema, jakiś spisek, no to po prostu to nie trzyma się kupy. No, jak tyle osób z różnych środowisk, z różnych dziedzin społecznych jakoś razem zebrali się i to wszystko spisek, to jest tysiące ludzi. Jaki to jest spisek? No to jest niemożliwe. Także no jeżeli to nie przemówię do ludzi, nie dotrze, no to już nie wiem, czy cokolwiek może pomóc w tej kwestii.
Na pewno wniosek z tego jest taki, że nie można polegać na autorytetach ludzkich, nawet amerykańskich, czy na prezydencie Donaldzie Trumpie, trzeba mieć swój rozum. My to powtarzamy jako dziennikarze, no, mówimy pozytywne rzeczy, kiedy Donald Trump zrobi coś dobrego. Jeżeli zrobi coś złego, krytykujemy, taka nasza rola. A na naszej stronie już w formie artykułu ukazał się wykład pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego Idź Pod Prąd ze zjazdu. Idź Pod Prąd, jak Chiny wykorzystały nasze wolności przeciwko nam, ze świetną ilustracją Andrzeja Patalona. Dostępna jest też druga część wspomnień Antoniego Woźniaka, Polaka zesłanego do Rosji. Kartki z dziennika swojego dziadka opracował Piotr Setkowicz. Cykl Do innego obwodu publikowany jest w magazynie Idź Pod Prąd. Polecamy serdecznie. Ramówka na dziś to 18. program Idź Pod Prąd, dogrywka, zapraszamy, i 19. serwis informacyjny Idź Pod Prąd Cezarego Kłosowicza. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, skąd nabrać rozumu, no, bardzo taki na czasie temat, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy program. Ze mną w studiu był Cezary Kłosowicz, wiadomości Idź Pod Prąd, dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.
A także redaktor Iwan Belostenko, nasz izraelski korespondent. Dziękuję również.
Dziękuję. I tylko wspomnę, mówiłaś o autorytecie nieludzkim, to nie udało się nam jeszcze pomachać dzisiaj Biblią, także ja zrobię to tradycyjnie. Warto polegać na właśnie tym autorytecie, na Słowie Bożym, a nie na Słowie ludzkim. I to nas dobrze może poprowadzić w życiu.
Dziękuję ci serdecznie za to dopowiedzenie, bardzo ważne. I rzeczywiście, jeżeli chcecie, możemy wam wysłać Nowy Testament, może Czarek pokaże na wizji. Piszcie na idźpodprąd.pl/sklep. Dziękuję serdecznie, widzimy się o godzinie 18. Do zobaczenia.
Skąd nabrać rozumu? Pytanie, no, można powiedzieć, z gatunku podstawowych. Odpowiem bardzo krótko na to pytanie. Zachęcam was oczywiście do lektury całego psalmu 119. On jest, choć długi, to naprawdę jest ciekawy. Zróbcie kiedyś sobie taką, no, przygodę, żeby cały ten psalm, czy przez kilka dni w kawałkach, przeczytać. Znajdziecie tam wiele klejnotów, taki jak ten. Werset 104. Z przykazań twoich nabrałem rozumu. Skąd nabrać rozumu? No, proste. Ze Słowa Bożego. Z Bożych wskazań, nakazów, zakazów, pouczeń. Proste jak drut. Tylko korzystać. No, a zobacz, nie każdy skorzysta. Ale jest jeszcze ciekawsza, czy dalsza część tego wersetu 104. Z przykazań twoich nabrałem rozumu. Czyli już wiemy, skąd nabrać rozumu. Ale teraz zobaczcie, jaki jest skutek tego, kiedy już ktoś nabierze rozumu. Z przykazań twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Jeśli jesteś mądry, to nie tylko, że będziesz unikał kłamstwa, wszystkiego, co jest związane z oszczerstwami, pomówieniami i tak dalej. Będziesz tego nienawidził. Jeśli z kolei lubisz kłamstwo, znaczy, żeś głupi, iś jeszcze rozumu nie nabrał.
W Chinach każą zdejmować krzyże, zamiast nich wieszają portrety komunistów. Czy Andrzej Duda ujmie się za Hongkongiem? Sekielski o pedofilii wśród księży. Pastor i raper o Jezusie. Lekarze o COVID-19. Historia. Dziennik Polaka zesłanego do Rosji. Nauka. Doktor matematyki oblicza, kiedy był potop Noego. Doktor filozofii o tym, co w genetyce przeczy darwinizmowi. Dowiedz się więcej. Nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, dostępny w kioskach Ruchu, salonach Garmont i w Empikach, a także sklepie Idź Pod Prąd.